Teraz zgodnie z zapowiedzią gościem kortowskiej audycji literackiej jest pan dr Piotr Przytuła z Katedry Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Tak jak zapowiadałam, będziemy rozmawiać teraz o Stanisławie Lemie. No, jak zapewne się nasi słuchacze orientują, jest to temat bardzo, bardzo szeroki i bardzo trudny też, myślę, dla każdego, kto podejmuje się tego tematu, ale jednak spróbujemy, bowiem przyczynkiem do tej naszej rozmowy jest fakt, że rok 2021 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem Stanisława Lema z okazji tego, że we wrześniu będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin tego wspaniałego pisarza. Panie doktorze, na początku chciałabym zapytać pana o to, jak pan usłyszał tę wiadomość, że będzie to rok Lema, co pan sobie pomyślał, jak pan podchodzi do tego typu sposobu jakby upamiętniania, celebrowania dorobku danych postaci, jak właśnie rok jakiegoś literata.
Gdy usłyszałem o tej wiadomości, pomyślałem sobie, że to będzie wspaniały rok dla polskiej fantastyki. Celebrowanie jakby urodzin tak wybitnej postaci. Może ja tutaj tylko taką małą dygresję na początek. Wspomnieliśmy o bardzo ogromnym obszarze badań, jakim jest twórczość Stanisława Lema. I chciałem zwyczajowo przynieść jakieś książki, żeby też mieć jakiś punkt zaczepienia do dyskusji. I bardzo trudno mi się było zdecydować. Ten ogrom publikacji zarówno autorstwa Stanisława Lema, ale również książek poświęconych jego twórczości, no zdecydowanie pozwala stwierdzić, że mamy odrębną gałąź literaturoznawstwa, którą jest lemologia. Także to bardzo przepastna dyscyplina. No i postaramy się być może tutaj troszkę jakieś najważniejsze konteksty odsłonić. Mam nadzieję, że to się uda.
Tak, najważniejsze konteksty i też przede wszystkim właśnie takie, mam nadzieję, że uda nam się pokazać, dlaczego o Stanisławie Lemie mówi się jako o najwybitniejszym polskim pisarzu nawet. Dlaczego tłumaczono go na ponad 40 języków? Dlaczego był właśnie najchętniej tłumaczonym polskim pisarzem? I na czym polega też jego fenomen aktualności jego dzieł do dzisiaj, prawda? A właściwie mam wrażenie, że może tak zacznę trochę od końca, ale zapoznając się z twórczością Lema, mam wrażenie, że obecne czasy są niejako potwierdzeniem tego, co w swoich książkach przepowiadał. Dość powiedzieć o przeglądarce Google czy smartfonach, prawda, które można powiedzieć przewidział.
Dokładnie tak, jak w przypadku każdego pisarza, który pozwala sobie na snucie wizji o przyszłości. Wiele z tych wizji zostało zweryfikowanych przez rzeczywistość negatywnie. No one mogą budzić dzisiaj może trochę uśmiechu. Natomiast właśnie w kontekście tego, co Lem przewidywał o internecie, jak wymyślił smartfon, prawda, te kryształki, które mieliśmy w kieszeni i które pozwalały nam na dostęp do bibliotek świata. Także no, wypisz, wymaluj dzisiejsze smartfony. Wiele właśnie z tych przewidywań spełniło się i co ciekawsze, przewidywał to człowiek mieszkający właśnie w Polsce w latach, kiedy właśnie na przykład o internecie jeszcze nie mówiono, kiedy były jakieś pierwsze próby połączenia dwóch komputerów w Stanach Zjednoczonych, oczywiście na potrzeby wojska. Także tutaj Wojciech Orliński na przykład bardzo przytomnie zauważa, że wszyscy, którzy dzisiaj krytykują internet, tak naprawdę mówią słowami Lema. Szczególnie to widoczne jest chociażby właśnie w eseju Bomba megabitowa, gdzie Lem bardzo trafnie przewidział to, że bardzo trudne będzie oddzielenie tych prawdziwych informacji od tych fałszywych, że właśnie zaleje nas ta bomba informacji, ta bomba informacyjnych śmieci.
Tak, teraz fake newsów, jak to się przyjęło,
dokładnie,
prawda?
Także ta rzeczywistość jest tak naprawdę spełnieniem wizji Lema. Pewnie cieszyłby się, że się spełniło, ale nie cieszył się by na życie w takiej rzeczywistości.
Stanisław Lem to na pewno futurologia, gatunek science fiction. To właściwie recytujemy tak z pamięci, nawet nie znając pewnie jakoś głębiej książek Lema, ale też przecież taka refleksja filozoficzno-naukowa, eseje, też trochę krytyka literacka. Zanim jeszcze porozmawiamy o twórczości, proszę powiedzieć, jakby jak jeszcze możemy scharakteryzować Lema? Czym Lem w swoim pisarstwie się zajmował? Czego możemy szukać w jego pisarstwie?
No i właśnie w tym podłożu gatunkowym, o którym właśnie mówimy, o fantastyce naukowej, kryje się też pewien paradoks twórczości Lema. Może ma to związek z tym, że jako pierwszą jego książkę wydano Astronautów, powieść science fiction. No i stąd on stał się jak gdyby tym naczelnym polskim fantastą. Być może gdyby Światło Dzienne jako pierwsza ujrzała jakaś inna książka, no to Lem byłby w tym mainstreamie literackim, prawda? On by tutaj no, nie parał się tym konkretnym gatunkiem, a właśnie z tym gatunkiem wiążą się bardzo też ciekawe spostrzeżenia Lema i może dla środowiska fantastycznego bardzo krzywdzące. Bo Lem, mimo tego, że z tej fantastyki naukowej wyrasta, nie szczędził krytyki gatunkowi jako właśnie temu przynależnemu, jak on to świetnie ujął, do Dolnego Królestwa. Było właśnie Górne Królestwo i Dolne Królestwo, czyli ta właśnie literatura popularna, być może niegodna krytyki. Stąd też właśnie na przykład Maciej Parowski, też bardzo zasłużony człowiek dla całego polskiego środowiska fantastyki, w rozmowie z Jerzym Jarzębskim miał trochę za złe Lemowi, że on tego środowiska nie usynowił, że właśnie nie przyznawał się tak naprawdę do bycia pisarzem fantastyczno-naukowym. No a oczywiście te zainteresowania znacznie wykraczały poza ten paradygmat. Eseista, filozof, właśnie futurolog, wielbiciel nowych technologii. Przyglądał się temu, jak może wyglądać przyszłość na podstawie oczywiście obecnego stanu badań. No i jak wspomnieliśmy, wiele takich rzeczy udało mu się bardzo trafnie przewidzieć.
Pana osobiste zainteresowania wiążą się również trochę z Lemem. Proszę powiedzieć, od jakich książek pan zaczynał, jak się ta pana przygoda z twórczością Lema zaczęła?
No tak, a ja z kolei się będę teraz trochę narażał, bo moje spotkanie z Lemem nadeszło zbyt wcześnie, a to zbyt wcześnie to jest po prostu w ramach edukacji podstawowej, gdzie chyba ani my w tym wieku nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, żeby Lema odbierać w taki sposób, jak mu się to należy. I chyba nikt nie miał też serca do takiego rzeczowego przedstawienia, na czym polega wartość tych książek. Także to był taki falstart. Pierwsze spotkanie z pilotem Pirksem nie było tym, czym powinno być. Jakby nie zaraziłem się w pierwszej kolejności. Ta refleksja przyszła dopiero później. Ta refleksja przyszła też w kontekście analizy utworów innych autorów, którzy z tego Lema po prostu bardzo mocno korzystają, z niego się wywodzą. Także tutaj może trochę odwrotna jakby strategia, natomiast te pierwsze spotkania nie należały do takich, prawda, udanych.
No właśnie, może za wcześnie jeszcze było to zbyt trudne, aby zrozumieć, jak pan powiedział, szkoła podstawowa, to dość wczesny okres. Ja, będąc na profilu humanistycznym w liceum, czytaliśmy fragmenty tekstów Lema. Pamiętam, że one były w programie. Moja nauczycielka starała się nam to pokazać, ale ja wtedy, moja reakcja była mniej więcej taka, nie, to w ogóle jakieś głupoty, ja tego nie rozumiem i zostawmy to, prawda? Także też zaliczyłam taki falstart, można powiedzieć.
Być może jest tutaj proste rozwiązanie, czyli na przykład zacząć od bajek robotów, które są fantastycznym przykładem, nawet jeśli nie analizowalibyśmy ich pod kątem zawartych tam idei, prawda, bardzo ciekawych konceptów, to już forma językowa, myślę, że spodobałaby się również młodszym czytelnikom. Także tutaj mogę tylko jeszcze tak nawiązać do tego, że właśnie bajkami robotów bardzo był zafascynowany w młodości Wojciech Orliński, który też jest ogromnym propagatorem twórczości Lema. Właśnie może już nawet nie dla akademików, tylko dla społeczeństwa ogólnie. Także może to jest jakiś klucz, prawda? Ten właśnie taki kostium cybernetycznego średniowiecza. Bo chyba tutaj też trzeba o tym powiedzieć troszkę, że jest niesamowity zabieg literacki zastosował Lem właśnie w bajkach robotów, później w Cyberiadzie. To znaczy połączenie właśnie tego futurologicznego sztafażu właśnie z taką prozą sienkiewiczowską, trochę taką staropolską. Dlatego jest na przykład taki język staroroboci, co jest bardzo ciekawe. No a dla tłumaczy, bo o tym też rozmawialiśmy, o tym tłumaczeniu, to był twardy orzech do zgryzienia.
No właśnie, aż Aż jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym poradzili, bo to naprawdę musiało być zadanie niezmierne. Przyniósł pan, jak zwykle, gdy spotykamy się w tej audycji, dużo książek. Leżą one tutaj na stole i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, takie powiedziałabym, ponieważ ten Lem tak nam towarzyszy. Proszę powiedzieć o jakiejś, nie wiem, czy jest pan w stanie wyróżnić jakąś swoją ulubioną książkę albo jakąś ważną według pana też właśnie z punktu widzenia takiego, no, może literaturoznawczego troszeczkę.
No chyba właśnie im jestem starszy, tym przedkładam coraz bardziej jakby książki eseistyczne, popularno, znaczy naukowe też Lema, aniżeli właśnie książki beletrystyczne. Chociaż też jako tata muszę o tym wspomnieć, że na nowo bajki robotów odkrywam. Także tutaj chociażby dokonane w tym roku, a propos roku Lema, wznowienie jego klasycznej książki Summa Technologie, no pozwala właśnie dostrzec ten geniusz Lema, te niesamowite przewidywania, to jak on mówi właśnie o ewolucji ludzkiego gatunku, o internecie, o wirtualnej rzeczywistości. Nazywał je oczywiście takimi słowami, których wtedy jeszcze mówimy teraz, prawda? Internet, wirtualna rzeczywistość. Natomiast on używał swoich określeń. Była na przykład fantomatyka.
Widzę, że też wśród tych książek leży taki dodatek z Tygodnika Powszechnego, który ukazał się z okazji właśnie roku Lema. Ja przyznam szczerze, że go szczegółowo przeczytałam i taki wniosek może niezbyt odkrywczy, ale jednak wysnułam, bo autorami tych różnych artykułów na temat Lema, twórczości Lema, no jest właśnie Wojciech Orliński, prawda, tak jak pan powiedział, jego propagator, jego twórczości, ale też autor biografii Lema, prawda, jest też Wojciech Brzeziński, czyli dziennikarz naukowy, który zajmuje się takimi różnymi nowinkami ze świata nauki, a zatem moim zdaniem też w tym dodatku do Tygodnika Powszechnego znakomicie uwidacznia się to, jak Lem na wiele dziedzin miał wpływ, jak wiele różne dziedziny życia mogą wyciągnąć z jego po prostu twórczości, też nawet w jednym z tych artykułów jest, nie pamiętam niestety autorki, ale jest właśnie o lotach kosmicznych, że Lem przewidział, że loty kosmiczne mogą stać się kiedyś komercyjne, że mogą stanieć, a przecież o tym się teraz mówi, że może niedługo ludzie, którzy są miliarderami czy milionerami, będą mogli sobie polecieć w kosmos.
No tak, oczywiście to pokazuje skalę jakby przewidywań, intuicji też Lema. Wspominamy o tym propagowaniu jego twórczości i znowu przychodzi mi teraz do głowy to określenie Macieja Parowskiego o proroku Lema, czyli właśnie Jerzym Jarzębskim. I tutaj nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale właśnie Lem po przeczytaniu pracy magisterskiej Jerzego Jarzębskiego no zaprosił go do współpracy i był bardzo rad, że będzie się nim zajmował właśnie człowiek, który nie jest z fandomu, on nie jest z tego środowiska fantastycznego, tylko właśnie bada literaturę ogólnie. Także tutaj też widać ten zgrzyt na linii literatura głównego nurtu, literatura fantastyczna, ale wydaje mi się, że o ile Wszechświat Lema, właśnie pozycja Jerzego Jarzębskiego, już może dla tych bardziej zaznajomionych z twórczością Lema czytelników jest przeznaczona, o tyle właśnie Orliński pokazuje Lema w takim wydaniu bardzo ludzkim. Ogólnie bardzo mi się podoba przedstawianie pomnikowych postaci od tej strony całkiem zwyczajnej. Także tutaj ma to też bardzo duże znaczenie również właśnie w kontekście roku lemowskiego, że jest przedstawiony jako również bardzo ciekawy, z ludzkimi przywarami człowiek.